Zaczynamy część polityczną, odchodząc trochę od wspomnień. Przy telefonie jest Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się panu, witam państwa serdecznie.
Głos jak z zaświatów, ale to po prostu całkiem inny kawałek globu, bo pan poseł jest w Indiach.
To prawda, jestem z delegacją mojej grupy politycznej europejskich konserwatystów i reformatorów, delegacją prezydium tej grupy właśnie w Indiach, w tej chwili w New Delhi, po spotkaniach z ministrami, trzema ministrami rządu kraju, który jest największą demokracją świata i drugim z wielkości krajem na globie, gdy chodzi o demografię, zaraz po Chinach, a mówią specjaliści, że z czasem będzie pierwszym.
To zanim pójdziemy do polityki i do owoców tych rozmów w New Delhi, ale także całkiem bliższych nam spraw europejskich, 2 listopada, Dzień Zaduszny, pan kogoś specjalnie w tym dniu wspomina? Jest w ogóle czas, żeby w New Delhi wspomnieć tych, którzy odeszli?
Na pewno każdy Polak na świecie, myślę, że w tych dniach myślę o swoich bliskich, a także o rodakach, którzy odeszli do Zgnęli na nasz kraj. Ja myślę w sposób szczególny o mojej mamie, która jak decydującym wpływ na to, że jestem, gdzie jestem. Nie żyję już w tej chwili 13 lat. I była to dla tego, że służę mojemu krajowi jako polityk. No i oczywiście myślę też o tych ludziach, którzy oddali życie za nasz kraj. Także na przykład, może się mało, za mało o nich mówi, o polskich żołnierzach, którzy ginęli w Afganistanie czy Iraku, to też są ludzie godni naszego dzisiejszego, nie tylko dzisiejszego wspomnienia.
No to przejdźmy do tych spraw bieżących. Prezydium Grupy Politycznej Konserwatystów i Reformatorów jest w New Delhi, rozmawia z politykami. W zasadzie jakie są tematy wspólne płaszczyzny między europejskimi konserwatystami, a politykami, ministrami rządu Indii?
No, na pewno Indie to jest trochę polityczna. Kiedy spotkaliśmy się z jednym z najważniejszych ludzi rządu Indii, ministrem do spraw handlu, to ten już mocno starszy człowiek powiedział, minister handlu i przemysłu, Suresh Prabhu, powiedział, cytuję, Unia Europejska to bardzo interesujący eksperyment. Koniec cytatu. Oczywiście z perspektywy państwa, którego nie w sensie państwowym, ale w sensie cywilizacyjnym, istnieje tysiące lat, to z takim może pewnym dystansem patrzy na różne orzeczyjne struktury europejskie. Natomiast na pewno Indie w ostatnich latach dokonały, tak zwróci się trzymając zasady balance of power, takiej równowagi, gdy chodzi o subwencję zewnętrzną, dokonały wyraźnego przeorientowania swojej polityki. Mianowicie mają w tej chwili bardzo dobre, nawet świetne relacje z USA, a przypomnijmy, że jeszcze 10 lat temu, nawet trochę mniej, Stany Zjednoczone stawiały na Pakistan, wroga Indii, stawiały na Pakistan w tym regionie. Teraz to się zmieniło. Jak to wszystko się zmienia w polityce światowej, bo dzisiaj premierem Indii jest pan Modi, który w swoim czasie miał zakaz wjazdu do USA, był na takiej czarnej liście amerykańskiej za to, że jako gubernator jednego ze stanów hinduskich, na czasach, kiedy był premierem tego stanu, przepraszam, to doszło tam do różnych pogromów. No i miał zakaz wstąpienia do USA, a potem stał się architektem polityki przemian z Waszyngtonem, a New Delhi. To pokazuje, że w polityce zagranicznej nie ma ani stałych wrogów, ani stałych przyjaciół, jak mówił Lord Palmerston, brytyjski premier XIX wieku, tylko są stałe interesy.
Panie pośle, na pewno takie kraje jak USA, jak Rosja, Chiny, Japonia, Australia są znane politykom w New Delhi, politykom w Indiach, ale czy Polska, czy kiedy pan poseł mówi jestem politykiem polskim, to ministrowie rządu centralnego i rządów stanowych w Indiach wiedzą, o czym pan mówi?
Wiedzą, bo Polska jest dużym krajem europejskim. Ponadto jednak, co będzie powiedzieć, Polska, relacje polsko-indyjskie, polsko-hinduskie, to nie jest kwestia ostatnich lat. Tutaj trzeba brać wdzięczność Indiom, bo potrafiły przyjąć w czasie II wojny światowej setki polskich sierot, które zostały ewakuowane z Związku Sowieckiego wraz z armią Andersa. One trafiły do jednego ze stanów w Indiach. I no, ta wdzięczność powinna trwać po naszej stronie. No, natomiast no, jest tak, że w środku nie jest ten ślad, jak nie było od czasu, kiedy ostatni premier Indii był w naszym kraju. Więc myślę, że warto te relacje polsko-indyjskie w wymiarze ekonomicznym, gospodarczym zacieśniać. Indie to jest taki kraj, który jest wielką wschodzącą siłą. Jego potencjał jest znacznie większy niż miejsce, które jeszcze coś zajmuje w relacji światowej. Natomiast tak, no, Polska jest znana. Ciekawy fenomen na tutaj uniwersytecie, gdzie jeszcze do niedawna było paru studentów, którzy uczyli się języka polskiego. Teraz jest ich 150. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna. No, także dlatego, że jako kraj członkowski Unii Europejskiej na przykład wjazd do Polski umożliwia, wiza Schengen umożliwia obecność w całej Unii. A no, też jest polskie konsulaty, teraz są szturmowane w New Delhi i w Mumbai, są szturmowane przez Hindusów, którzy chcą przyjechać do Polski na studia, a praktycznie bardzo często do pracy. Przy czym to jest rzecz ciekawa, że Hindusi, którzy mieszkają w Polsce od lat, to jest około 1000 osób, często żyją się z Polkami, tworzą taką wspólnotę hinduską w Polsce i mającą dobre relacje z polskim społeczeństwem, oni są często dosyć sceptyczni, niechętni do takich jakiejś fali przyjazdów swoich chłopaków do Polski, ponieważ uważają, że to wcale nie musi być dobre z punktu widzenia relacji polsko-hinduskich, a także ich oceny, ich imidżu, ich wizerunku, ludzi, którzy są po prostu od lat 10 czy kilkunastu, śpiewali, zostali. To dosyć harte buchy. Ja pamiętam, że w czasie kampanii na Trumpa byłem w Stanach Zjednoczonych, kiedy spotkałem się ze Stowarzyszeniem Amerykanów syryjskiego pochodzenia, czy też amerykańskich Syryjczyków. Oni bardzo odpowiadali do Donalda Trumpa, mówiąc, że Donald Trump zagwarantuje, że nie będzie inwazji syryjskich imigrantów do USA. Bo to zaskoczony trochę, no, nie przystosowała się do pracy. No tak, ale jeżeli to będzie taka wielka, niekontrolowana imigracja, to myśmy przez lata, mówili ci amerykańscy Syryjczycy, czy syryjscy Amerykanie, przez lata pracowaliśmy na wizerunek, na mocną pozycję w społeczeństwie amerykańskim i to mogło być zniszczone, gdyby taka wielka imigracja nastąpiła. To jest ciekawe porównanie. ale ma to chyba skończyć, że właśnie te kolejki przed tymi latami tutaj i w New Delhi i w Mumbai obecnym, no to też jest taki element obecnych relacji bilateralnych, chociaż te kolejki są również w krajach ościennych. Polska ambasada w New Delhi również reprezentuje nasz kraj w takich krajach jak Nepal czy Bangladesz. Tam też te kolejki są olbrzymie. Bangladesz, mało się tutaj mówi, to jest kraj, który w tej chwili istniejszy niż Rosja, ma 150 milionów ludzi. A mieści się na terytorium porównywalnym z Grecją. Małe powierzchniowo, czyli terytorialny kraj, wielką liczbę ludności. No i tam też aspirują do przyjazdu do Polski. Pytanie, na ile dla nas to może być interesujące, a na ile nie. Z tego co widzę, tutaj polityka jest dość restrykcyjna, polityka wizowa i rzeczywiście jest bardzo dużo wniosków odrzucanych.
Być może z punktu widzenia New Delhi polityka jest restrykcyjna, z punktu widzenia ulic Warszawy niektórzy mówią, że niekoniecznie, że jest zbyt liberalna. Temat przyjmowania imigrantów także z subkontynentu pojawił się w kampanii samorządowej. Niektórzy mówią, że ten słynny spot spowodował mobilizację w wielkich miastach zwolenników Koalicji Obywatelskiej. Pana zdanie, kiedy jest pan na miejscu, warto nasz rynek pracy, który jednak się kurczy, zasilać przybyszami z Indii, z Bangladeszu czy z innych państw regionu?
Przede wszystkim myślę, że trzeba umożliwić powroty Polakom, którzy chcą ze wschodu, z obszaru dawnego Związku Sowieckiego. To jest nasz obowiązek nie tyle ekonomiczny, ale przede wszystkim moralny, etyczny, patriotyczny.
Panie pośle, przedsiębiorcy mówią, że nam co roku z rynku pracy ubywa 300 tysięcy osób. Żadną miarą tej luki, mówiąc kolokwialnie, nie załatamy repatriacją. Czy...
Ja tłumaczę listę priorytetów. Priorytet numer jeden to są Polacy spoza kraju. Numer dwa, i mam nadzieję, do tego punktu pierwszego, że Polska przedstawi tutaj pewne propozycje, które ułatwią Polakom spoza kraju pobyt, powrót, czy po prostu przyjazd, bo w przypadku bliska zawarty to nie jest kwestia powrotu, tylko po prostu przyjazdu do Polski na stronę. Są zarówno Polakach ze wschodu, a także Polakach z zachodu, Wielkiej Brytanii, którzy mogą przyjechać do Polski ze swoim kapitałem, doświadczeniem, nawet tworzyć miejsca pracy. Natomiast kwestia druga, to jest, jak mam do wyboru, no to wolę oczywiście ludzi bliskich nam, Polsce, Polakom, poza tym kulturowym, religijnym, ludzi z Europy Wschodniej. Wolę ich niż przy bezmówiny kontynentu.
Chociaż wydaje się, że ta fala imigracji z Ukrainy powoli się zatrzymuje i trzeba będzie szukać, jeżeli będzie chciało się utrzymać taką ilość pracowników, jaką mamy obecnie, szukać przybyszów z dalszych części globu.
Znaczy, no tutaj wejdę słowo, no tutaj bardzo pragmatyczni Niemcy zauważyli, że polska gospodarka hula, jest rozpuszczała się także dzięki temu, że bardzo wielu ludzi ze wschodu, na przykład Ukraińców, nie tylko, w Polsce pracuje i teraz Niemcy liberalizują możliwość pracy Niemców w Niemczech i zapewne część tych Ukraińców z Polski przejmą. Także jeśli ktoś mówi, że tutaj o milionach Ukraińców w Polsce, to jak pan powiedział, ten proces imigracyjny zaczyna maleć, ta rzecz zaczyna wysychać. To oczywiście może być tylko konsekwencja dla polskiej gospodarki, ale też trzeba powiedzieć, że wiele osób przyjeżdżających do Polski na wschodu, ludzie, którzy mają polskie korzenie i zaczęli będzie się po prostu polarizować tutaj, jak specjalnie zagrożeń nie widzę.
Skończyła się kampania samorządowa, więc już jesteśmy w czasie kampanii do Europarlamentu. Tak będą te najbliższe dwa lata niemalże wyglądać. Co będzie głównym tematem, to pytanie na koniec, panie pośle, głównym tematem kampanii Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Europarlamentu?
Te wybory będą w niedzielę maja, więc już de facto za trochę więcej niż pół roku. To będą wybory, które o pół roku poprzedzą wybory parlamentarne i o rok poprzedzą wybory prezydenckie. No myślę, że będziemy mówić o silnej Polsce w Europie, o tym, że Polska w Unii Europejskiej jest i będzie, bo nie jesteśmy Norwegią. W geopolitycznych mamy takie sytuacje jak Rosję. Lepiej mieć, być w takiej strukturze, mimo setek zastrzeżeń i wad, które Unia Europejska ma i które Pierre Moscovici, chociażby komisarz unijny, pokazuje swoje podwójne standardy. Sam komisarz finansów Francji, Petr doskonale bronił budżetu swojego państwa, swojego rządu na poziomie treści budżetowego 4,3%. Mówiąc jak dla New York Timesa, że wyborcy są takim budżetem, że rząd francuski ma mało demokratyczny, a teraz robi piekło Włochom, którzy mają zakładane poziomy deficytu budżetowego 2,4%, więc mają o niemal 2% mniejszy niż wtedy Francja ministra Moscovici. No, komisarz Moscovici teraz mówi co innego i to pokazuje, że niestety dzisiejsza Unia Europejska jest Unią podwójnych standardów, Unią hipokryzji. My takiej Unii nie chcemy. Chcemy Unii jako Europę ojczyzny, Europę narodów i myślę, że z takim hasłem będziemy próbować. Podkreślam, że na pewno bajki o Polsce są tylko bajkami w żadnym wisku. Nie ma takiej intencji, żeby coś takiego czynić. To opozycja nam wmawia, że to jest naszym zadaniem, a to po prostu jest wredne kłamstwo.
Hasło już jest. Jak będzie realizowane, zobaczymy w praktyce i opowiemy o nim pewnie wspólnie z panem posłem już w studio Radia Wnet, kiedy podróż do New Delhi się skończy. Panie pośle, dziękuję najmocniej. Ryszard Czarnecki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł do Parlamentu Europejskiego, był pierwszym gościem Poranka Wnet. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
A my zmieniamy rozmówcę, ale nie zmieniamy tematu tak do końca. W studiu już jest profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista z Szkoła Główna Handlowa, ale także Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa.
Przed sekundą poseł Ryszard Czarnecki mówił, że celem PiS-u w kampanii wyborczej będzie pokazanie, że Unia Europejska może być bardziej demokratyczna. Obecnie obserwujemy spór na linii Włochy Komisja Europejska, na linii Rzym-Bruksela. Jaka jest istota tego sporu? O co właściwie toczy się bój?
Można powiedzieć tutaj, ja bym wskazał takie trzy ważne jakby przestrzenie czy wymiary, które są związane z tym sporem. Pierwsza rzecz to jest sprawa budżetu czy zarządzania finansami z perspektywy, można powiedzieć, oceny Włochów, rządu włoskiego i społeczeństwa włoskiego. Druga sprawa to jest właśnie kwestia ustrojowa funkcjonowania Unii Europejskiej, czyli powiedziałbym ten problem, który Unia tworzy przez dążenie do superpaństwa, a więc ten ideologiczny charakter, który zaczyna się traktatem z Maastricht, a później w Amsterdamie w 1997, bo właśnie w traktacie w Amsterdamie, czy właściwie można powiedzieć w takim dokumencie szczegółowym, pakcie na rzecz właśnie stabilności i wzrostu, w którym to właśnie jest cała masa tych kryteriów, czy też można powiedzieć w pewnym sensie zasad, które mają regulować tworzenie budżetów poszczególnych krajów należących do Unii Europejskiej. I trzecia sprawa, wydaje mi się, że absolutnie związana z tym problemem, To jest właśnie, ja bym powiedział tak może ostro, bankructwo jakby waluty euro. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, tutaj w tej chwili mamy przy budżecie problem budżetu i jakby tego tarcia z Brukselą jest związany niewątpliwie z oddzieleniem polityki fiskalnej i polityki, można powiedzieć, monetarnej, bo Włochy należą do strefy euro. Tą polityką monetarną zarządza się centralnie w Europie, a polityką fiskalną rządzą poszczególne kraje. I tutaj widzimy w szczególności, właśnie to jest dobry case, wydaje mi się w ogóle dla tych kierunków zmian czy powiedzmy kapitalnego remontu Unii Europejskiej, a w szczególności tutaj mamy ten case, który nam będzie pokazywał konkretne dyrektywy, kierunki właśnie zmian. I tutaj ja myślę, że słusznie nasi europosłowie już w tej chwili podnoszą tą kwestię. Ja myślę, że określenie tego słowem, że zmiana czy powiedzmy ukierunkowanie się na te pozytywne sposoby funkcjonowania demokracji, to jest zbyt ogólne. Tutaj trzeba po prostu już na tym etapie, a w szczególności przed właśnie kampanią do Parlamentu Europejskiego, już mówić właśnie o tych konkretnych elementach, żeby one, które ja wymieniłem przed chwilą, które właśnie mogą tworzyć bardzo silną argumentację.
Ale może to jest tak, że Bruksela, Komisja Europejska, odrzucając pierwotny projekt budżetu, który rząd włoski przedstawił, chroni obywateli Włoch przed bankructwem. Może jest to taki przypadek, kiedy ta władza, która nie ma nad sobą nacisku oczekiwań ludności, bardziej racjonalnie chce tym budżetem zarządzać.
Więc po pierwsze wspomnę, że od właśnie ten, można powiedzieć, pakt stabilności, który i wzrostu, który został zainstalowany w traktacie w Maastricht w 1997, a więc przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przypomnę, że on został zainstalowany wraz z różnymi zapisami dotyczące ideologii gender i jeszcze innymi rzeczami, na przykład właśnie kwestia penalizacji krajów należących członków właśnie w odniesieniu do systemu praworządności. Co mamy, właśnie mamy ten case w Polsce. A więc jakby chciałem w ten sposób uzasadnić, że te superpaństwowe podejścia zapisów traktatów w Amsterdamie i w Maastricht wcześniej, że tak powiem, teraz się mszczą. I teraz jakby wracając do właśnie tego konkretu, chciałem powiedzieć, że te zapisy, te na przykład ograniczenie deficytu poniżej 3%. Proszę Państwa, kolejna rzecz, ograniczenie długu publicznego w stosunku do PKB 60%. W 2003 roku i 2005 Niemcy i Francja miały właśnie te kryteria istotnie przekroczone. Jak analizujemy całą i nic się nie stało. Nie było żadnych kar, nie było żadnej penalizacji. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy i Francja rządzą w Unii Europejskiej, więc są tak zwani, że tak powiem, ważniejsi, czyli to co mówimy właśnie o tym nierównym traktowaniu. I wtedy było to dość dokuczliwe. Jak analizujemy całą historię od tego 1997, to właściwie wszystkie kraje przekraczały, można by powiedzieć w pewnym sensie w tej chwili poza Polską, Finlandią chyba i jeszcze jakiś jeden kraj, tak? I nic się nie działo. Więc ta sytuacja w moim odczuciu ma przede wszystkim jakby obronę tego superpaństwowego podejścia. Niemniej jednak trzeba by powiedzieć, że z perspektywy, ja w pierwszym moim punkcie wymieniłem budżet Włoch z perspektywy Włoch. Dlatego, że na budżet Włoch, żeby jakoś ekspercko się wypowiadać, trzeba popatrzeć nie z perspektywy Brukseli, której celem jest oczywiście realizacja tej ideologii superpaństwa, ale z perspektywy Włoch. No i co tam jest? No, niestety tam są problemy. Mianowicie Włosi chcą realizować, po pierwsze, to jest 130% dług do PKB. Proszę Państwa, chcę tutay powiedzieć, że on
drugi
był...
Drugi najwyższy w Unii Europejskiej, tak, po Grecji.
Była zgoda na, proszę Państwa, ten dług na tym poziomie, to nie jest od dzisiaj. To jest przez lata, długie lata właściwie. I nikt nie alarmował. I ten dług przecież był przekroczony w stosunku do tego limitu 60%. Podobnie jest w wielu krajach europejskich. Więc ta postawa w tej chwili Brukseli absolutnie jest postawą ideologiczną. Niemniej jednak Włochom bym radził, bo oczywiście Włosi nie podporządkują się, oni skorygują ten budżet, ale teraz jakby jakie tam są konkrety? Mianowicie Włosi myślą, że oni uruchomią gospodarkę przez takie chyba trzy elementy, które trzeba tam wymienić, co prowadzi do zwiększenia tego deficytu, niemniej jednak ten deficyt w skali roku, czyli nadwyżka kosztów, wydatków nad przychodami, oni tam planują na poziomie około 2,4%, co cały czas nie będzie powyżej przecież tego limitu. I dlaczego ich atakuje Bruksela? Bo Bruksela twierdzi, że oni się zobowiązali wcześniej do niższego poziomu. Faktem jest, że w ostatnich, przed kilku lat takie uzgodnienia też w ramach krajów Unii Europejskiej nastąpiły, żeby docelowo, prawda, tak zwany deficyt, w szczególności strukturalny, był kierowany na poziom powiedzmy 1%, poniżej 1%. Więc formalnie Włosi nie przekraczają. Natomiast bardziej budzi niepokój, można powiedzieć, elementy w tym budżecie. Czyli pierwsza rzecz to jest kwestia właśnie tej płacy minimalnej, tam chyba około 780 euro, który rzeczywiście powoduje istotny wzrost kosztów, wydatków z budżetu. Druga sprawa to jest właśnie sprawa dotycząca, można powiedzieć, systemu emerytalnego. To znaczy istotnie ten system, propozycja ta spowoduje obniżenie wieku emerytalnego w sposób istotny. Ten mechanizm tam jest taki, tak zwany 100, który polega na tym, że suma czasu, przepracowanego czasu plus wiek, że tak powiem, na który przechodzę na emeryturę, musi być równy 100. Czyli jak przepracowałem 36 lat, to mogę przejść na emeryturę w wieku 64 lat. No i tak dalej. Więc to druga sprawa, to jest moim zdaniem, mnie najbardziej niepokoi. To jest, czy trzecia właściwie sprawa, to jest sprawa dotycząca tak zwanego, że tak powiem, ulgi czy zwolnienia z płacenia podatków tych, którzy nie płacili wcześniej. Czyli taka amnestia podatkowa. Takie amnestie podatkowe we Włoszech były dość często. I tutaj no, to mi trochę przypomina tą sprawę walki z mafiami podatkowymi, o których mówimy w Polsce, jeśli chodzi o podatek VAT w szczególności. I uważam, że Włosi nie powinni iść w tym kierunku. Może ta amnestia podatkowa mogłaby objąć, że tak powiem, te, tak jak tak zwane bankructwo konsumenckie, prawda, tych osób uboższych, ale absolutnie błędem byłoby ogłaszanie amnestii właśnie dla tych, jakby można powiedzieć, różnych mafii. No i taki pozytywnie oceniany tam element, nie wiem jak on zadziała, to jest właśnie podatek liniowy progresywny, składający się właśnie z dwóch progów. I jakby problemem jest to, że w tym programie wydaje się, ja może nie znam wszystkich szczegółów, ale w tym programie wydaje się nie ma takich elementów, jak tu zaproponował u nas na przykład pan premier Morawiecki, nasz nowy rząd, dotyczący istotnych, że tak powiem, oddziaływań na pewne sektory gospodarcze, tylko jest taki komunikat chyba, który mówi o tym, że no, jeśli damy ludziom więcej pieniędzy, to znaczy przez ten na przykład najniższą płacę limitowaną, i zrobimy amnestię podatkową, to w gospodarce pojawi się więcej pieniądza i w ten sposób ona ruszy do przodu.
No, ale bez rozwoju żadnych istotnych dziedzin gospodarki, jak rozumiem.
Tak. Tutaj właśnie
prostym transferem społecznym.
Tak, tutaj jest ten problem. Może takim elementem, który może to właśnie te podatki, ten progresywny podatek liniowy, raczej ten system emerytalny niekoniecznie, chociaż Włosi argumentują, że tu chodzi o to, że w tym systemie uruchomią pracę dla właśnie młodych ludzi i nie wydaje mi się, żeby ta amnestia podatkowa zadziałała w ten sposób, że od teraz te przedsiębiorstwa nie będą, że tak powiem, kradli podatku w ten sposób. No, percepcja społeczeństwa jest taka, że 33% pozytywnie, 33% negatywnie i 33% nie ma zdania, więc to pokazuje chyba, że rzeczywiście ten program gospodarczy, ten budżet wymaga korekty.
To ja do naszej opowieści o sytuacji finansowej Włoch dorzucę jeszcze jedną daną. Być może jest tak, że deficyt na poziomie 2,5% około nie jest groźny w momencie, kiedy kraj się rozwija w tempie 4 czy 4,5%. Natomiast w chwili, kiedy od 25 lat w przeliczeniu na głowę mieszkańca w zasadzie produkt brutto we Włoszech stoi, mamy do czynienia ze stagnacją gospodarki włoskiej, to trudno się zadłużać.
Tak, i jeszcze bym dodał, panie słusznie, to jest bardzo, zgadzam się z tym jakby argumentem. Jeszcze jedno bym dodał, proszę państwa, dług nominalnie, dług Włoch, to jest około 12 bilionów złotych, czyli 6 razy produkt krajowy brutto polski, czyli właśnie te 130% do PKB. I ja uważam, teraz problem jest taki jakby już makroekonomiczny, jeśli chodzi o Brukselę i Europę. Proszę państwa, nie można dalej jechać w takim systemie, gdzie się akceptuje taki poziom właśnie długu w stosunku do PKB i z tym sobie poszczególne kraje nie poradzą. To wymaga zupełnie nowych jakby podejść do makroekonomii, do gospodarki i myślę, że przyczyną tego problemu jest istotnie te rozjazd nożyc, mówiąc tak kolokwialnie, polegających na tym, że 90% zysków globalnie trafia do 5% populacji i właśnie przyczyną, moim zdaniem, przyczyną takiego zjawiska rosnącego długu do PKB, on jest skorelowany z tym właśnie nierównym podziałem.
Który przyspiesza.
Tak, który przyspiesza i proszę państwa, nawet jeśli Włosi ruszą lekko gospodarkę, to ten koszt obsługi długu, czyli odsetki płacone właśnie od tego zaciągniętego kredytu na pokrycie tego długu, są takie, że one, że tak powiem, zjadają właśnie ten przyrost gospodarczy. I uważam osobiście, że po prostu jest to problem w ogóle globalny, czyli kwestia wprowadzenia pewnych takich systemów solidaryzmu, polegającego na zmianie proporcji podziału zysku, o którym mówiłem wcześniej, następnie pewnej nacjonalizacji długu, bo można, że tak powiem, pędzić tą gospodarkę na globie szybciej i się nie przyspieszy jak 5%, a przy tych poziomach długów to ten zysk wynikający z wpływów z gospodarki, rosnącej gospodarki, nigdy nie pokryje właśnie tych kosztów odsetek za długu.
Zaryzykuję też, że rząd Giuseppe Contego nie ma takiej szansy, nie ma takiej siły, żeby przemodelować system gospodarczy, system finansowy świata, że jest tak bardzo rozwarstwiony, że tak mało rodzin ma i osób ma tak pokaźny majątek. Natomiast gdyby Włochy miały własną walutę, mogłyby uruchomić inflację i powoli tą inflacją z długu się wydobywać. Tego zrobić nie mogą, bo decyduje o ich walucie nie rząd w Rzymie, tylko Europejski Bank Centralny.
I dokładnie, trzeba skończyć z euro i wrócić do tego, dlatego że właśnie...
Jedyna szansa dla Włoch, żeby powoli z tego gorsetu wspólnej waluty się wyplątać?
Im szybciej zrobimy to w całej Europie, bo to nie jest tylko... W tej chwili mówimy o Włoszech, za chwilę będzie gdzie indziej, dlatego że to jest pułapka. I chciałbym tutaj przy tej okazji jeszcze powiedzieć tak, w nawiązaniu do też wypowiedzi pana posła Czarneckiego. Proszę państwa, im szybciej utworzymy wspólny blok, koalicję polegającą na utworzeniu frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim, która będzie gromadziła tych ludzi, którzy z tymi ideami Schumana się zgadzają, to może być nawet 300 osób, tym szybciej będziemy mogli reformować właśnie Unię Europejską pod tym kątem, dlatego że dalsze rządzenie w takim kierunku prowadzi do bankructwa, o czym już Schuman dużo wcześniej mówił i dowodem tego, panie redaktorze, jest właśnie to, że mówimy dzisiaj o problemie bardzo konkretnym budżetu, jego mechanizmach i, że tak powiem, propozycjach zarządzania tym budżetem w Europie, które się pojawiły w 1997 roku. Mija w tej chwili 20 lat i zamiast się poprawiać, to się pogarsza. I ja, jeśli mogę, zacytować pewien fragment Schumana, który mówi nie wprost jakby o budżecie, ale mówi w ogóle o pewnym problemie ideologicznym, można powiedzieć, który jeśli dalej będzie tak funkcjonował, to Europa może się pogrążyć w bardzo ciężkim, wpaść w ciężki stan. Mianowicie Schuman mówi: strzeżcie się tych, których czar prowadzi nas do bierności. Strzeżcie się tych, którzy chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Strzeżcie się dostarczycieli pustych zapewnień, obiecujących złudne środki do realizacji bezpieczeństwa. Oni starają się wprowadzać etapami krok po kroku to, co zdrowy duch narodu odrzuca i się temu sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest jasny. Oni starają się zgłosić życie religijne w krajach i w ludziach z miłości do naszych dzieci. Chcemy zapobiec tym następstwom. Taka nasza postawa, którą przyjmujemy, nie powinna wynikać tylko z przeciwstawienia się, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy zdradzić duszy naszego narodu. Dlaczego to cytuję? Bo to mówi o powrocie, potrzebie powrotu do Europy na fundamencie chrześcijańskich idei Schumana i szczególnie teraz przed nowymi wyborami. Też, jeśli mogę skromnie zaapelować do wszystkich. Idźmy razem we froncie wspólnym w całej Europie, żeby stworzyć frakcję Schumana w Parlamencie Europejskim.
Pytanie, czy politycy posłuchają takiego apelu? W tej chwili jest moment, kształtują się koalicje, listy, programy na te wybory, które już w maju, w ostatnią niedzielę maja będą rozpisane w całej Europie i podobno z nich ma się wyłonić zupełnie nowy, pod względem geografii politycznej, nowy Parlament Europejski.
Tak, i tak zapewne będzie, bo widzimy to, co się dzieje tak nie tylko we Włoszech, ale i w Szwecji i w innych krajach.
W Szwecji triumf szwedzkich demokratów, czyli partii, która do tej pory była uznawana za partię, no, o mało nazistowską.
Dokładnie. Też widzę pewną inną sytuację, na przykład w Belgii, co prawda jest to mały kraj. Widzimy również inne zachowania już krajów, które bardzo weszły do Trójmorza. Wcześniej one były neutralne, teraz wyraźnie opowiadają się za innym stylem, chociażby o tym świadczy ta duży krok, jeśli chodzi o realizację projektu Trójmorza. I tutaj ja myślę, że warto wskazać, że nie czekajmy na to, że to się spontanicznie rozwiąże. Zachęcam do komunikowania tych partii o tej idei Roberta Schumana, żeby w tej chwili w procesie kampanii wyborczej się porozumiały i w całej Europie komunikowały, że idziemy do wyborów, żeby stworzyć frakcję Schumana. Socjologowie twierdzą, że takie podejście spowoduje istotny wzrost frekwencji, szczególnie w krajach, gdzie ona jest niska, do wyborów europejskich. I ta wzrost frekwencji spowoduje, że nie będzie tak zwany dobór negatywny. Przy obecnej frekwencji idą wyborcy lewicy i neoliberalni.
Ksiądz Infułat Ireneusz Skubisz mówi, że potrzebna jest partia dla ludzi normalnych, dla ludzi zwyczajnych, która byłaby ekspozytariuszem ich interesów i ich wizji świata i również Unii Europejskiej. Na koniec dzisiaj konsultacje międzyrządowe polsko-niemieckie. Do Warszawy przylatuje około później 10:00 kanclerz Angela Merkel, kanclerz Niemiec. Jeżeli padnie temat Włoch, jeżeli padnie temat tego konfliktu między Komisją Europejską a rządem Giuseppe Contego, to co powinien powiedzieć Mateusz Morawiecki, co powinien pani premier zakomunikować, pani kanclerz zakomunikować?
To znaczy, może nie powiem, co powinien, bo pan premier Morawiecki po prostu przedstawi powtórzy jeszcze raz te same, te wszystkie osiągnięcia, to podejście, które my tu stosujemy, które właśnie uwzględnia w szczególności te bardzo konstruktywne oddziaływania na gospodarkę w różnych wymiarach, ta zdolność ściągania VAT-u, walki z mafiami, ta umiejętność podejścia do, że tak powiem, zarządzania sprawami społecznymi, które nie są konsumpcją pieniędzy, tylko one tworzą inwestycje, jak widzimy w gospodarce, mamy właśnie wzrost i myślę, że na pewno pan premier Morawiecki wykorzysta tą okazję do tego, żeby pokazać, no właśnie, że w tych wszystkich aspektach my mamy coś do powiedzenia i myślę, że może zasugerować wręcz w pewnym sensie dopominać się o to, żeby reprezentacja i udział Polski w zakresie reformowania Europy, doradztwa, myślę, że to może Włosi poproszą właśnie naszych specjalistów. Ostatnio przecież pan premier Morawiecki podzielił się jakby systemem ściągania VAT Hiszpanom, prawda? I myślę, że mogą Włosi z tego skorzystać, a na pewno mogą skorzystać z tego Niemcy, żeby nie tworzyć tego sposobu dominacji i kontynuacji tej właśnie destrukcyjnej, ideologicznej kierunku właśnie superpaństwa w Europie, a raczej powrotu. To, co mógłbym skromnie do czego zachęcić pana premiera, to na pewno, panie premierze, właśnie niech pan cytuje Schumana przy Angeli Merkel, niech pan dobija się o to, żeby powrócić do Schumana, żeby stworzyć frakcję Schumana w Parlamencie Europejskim, bo to jest właśnie, są to zdrowe filary i one przez wiele dekad funkcjonowania Europy po wojnie działały, nie zawiodły. Później dojście do głosu ideologii Artielo Spinelli, któremu poddaje się Junckers, Angela Merkel i jeszcze inni, prawda? Niech się skończy właśnie, niech nastąpi koniec tej ideologii i będzie zdecydowanie lepiej.
Powiedział profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
Piątek 2 listopada, a nam się należy chwila muzyki. Bokka, polski zespół, kiedyś już na antenie Poranka Wnet gościł. Piosenka Town of Strangers.